twórczość jest też tym śladem. Twórczość to te emocje, które możemy po sobie pozostawić, bo chyba tylko sztuka jest w stanie pozostawić skrawek naszych serc, naszych uczuć dla innych pokoleń. Moja twórczość jest też taka trochę surrealistyczna, jest bardzo głęboko taka przefiltrowana przez taki pryzmat mojej poświadomości. Mówimy o Wilnie, jakie to jest Wilno, no to ono jest pewnie takim miastem snów. Nie są to dla mnie ważne te takie turystyczne obrazki ilustrujące jakieś miejsce. Bardziej mi ważne są właśnie te moje uczucia do tego miejsca, moje postrzeganie. To, że gdzieś którąś ulicą przychodzę tam setki razy i nagle za którymś razem widzę, że stąd będzie namalowany obraz.
Artysta z miasta snów. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Jesteśmy w Wilnie przy kościele świętego Archanioła Rafała, tuż nad brzegiem Wilii. Ważny kościół dla mojej rodziny, bo to byli chrzczeni mój pradziadek, dziadek i również ja byłem tu chrzczony. Ale teraz jest msza, więc pewnie nie wejdziemy. Kościół ma taki kości słoniowej, taki kolor kości słoniowej. Kościół barokowy. W ogóle w tym kościele kilka lat temu namalowałem obraz błogosławionego Wincentego Frelichowskiego, który jest patronem harcerstwa polskiego. I właśnie tu się odbywał światowy zjazd harcerzy polskich. No i w intencji zjazdu harcerze świata ofiarowali ten obraz i tu trafił właśnie do tego kościoła. Kiedyś namalowałem, tutaj teraz my stoimy przy fasadzie, tak? A ja namalowałem wiosenny taki obraz przebudzenia. Zaraz pójdziemy na to miejsce i zejdźmy tu jeszcze niżej. Ten kościół widzimy by na podniesieniu, tak, na górze i namalowany przez gałęzie tych drzew, które tu widzimy, kasztany, lipy, i dopiero się zielenią, więc przez gałęzie taka żurowa, jak przez witrażowe szkielka, wystają te dwie wieże barokowe i pomiędzy gałęziami możemy postrzegać tą piękną architekturę kościoła. Kiedyś zaobserwowałem tą taką okoliczność wiosenną, tylko że to szybko przeminęło i później było inaczej. Więc musiałem jeszcze rok czekać i wyczekać ten moment, żeby ta zieleń na gałązkach tak jeszcze nieodważnie zacznie pączkować, chyba tak to się mówi, że to te jeszcze nie są to liście, ale już się zieleni. Zapraszam na dali, na spacer. O, teraz my jedziemy już na to blokowisko. Jesteśmy w dzielnicy Żirmunej przy ulicy Minties. Idziemy do mojego domu rodzinnego, znaczy domu bloku rodzinnego, gdzie mieszkałem całe swoje dzieciństwo, młodość. Takie bloki ustawione szeregowo, pięciopiętrowe, po kilka klatek schodowych w jednym bloku. Mnóstwo, cała dzielnica. To ta niejakość to może związana z tą architekturą blokowisk, taką brutalistyczną sowiecką architekturą. Brak niej takiej wrażliwości, tylko mieć gdzie się przespać i się schronić przed deszczem i śnieniem, więc tak to mniej więcej wygląda. Kiedyś ta dzielnica się nazywała Losiówka. Była zabudowana prywatnymi domkami z niedużymi ogrodami, drewniane domki. Taki jeden domek, który zobaczymy, który został pomiędzy dwoma blokami niewyburzony. Nawet kilka może takich jest. Tam widzimy tutaj, dziwnie wygląda. Jest takim czymś obcym, ale tak naprawdę te bloki betonowe są obce tutaj, tylko że zdominowały. Ludzie byli wywłaszczeni z tych majątków. I zastępczo były dane im mieszkania w tych blokach, takie mieszkania spółdzielcze, nawet niewłasnościowe. Nie znałem tych ludzi, którzy tu mieszkali. Może moja babcia może znała, bo to właściwie jej dom był może kilkaset metrów dalej, w zastępstwie którego zostało dane to mieszkanie. No i tu ma prawie już przyszliśmy. I tu niech pani zobaczy, tu z prawej strony też rośnie taka grusza. Ona ma przeszło 100 lat. Idziemy do tej gruszy, która stała się bohaterem też mego obrazu. A tu, niech pani zobaczy, tu w tym domu mieszkałem, czy to jest w tej klatce schodowej na 5. piętrze, tam gdzie ta antena satelitarna. To jest okno, gdzie obecnie mieszka moja mama. Ona jest piękna, stara grusza. Ja po tej grusze na nią wlaziłem, gruszki zrywałem i przepięknie kwitnie. I długo na nią patrzyłem i tak dopiero kilka lat temu tak ona mnie zaimponowała pewnej wiosny. Znowu pięknie rozkwitła i myślałem, muszę to namalować. I namalowałem w takiej perspektywie widzianej z okna kuchni mamy. No to właśnie gałąź taka nisko. Proszę zobaczyć, ile tu owoców na tej gałęzi. Ta grusza cały czas trochę zdziczała, ale cały czas obficie owocuje. Nawet te drastyczne historie, które dotykają nas, wydaje się nam, że wolelibyśmy je ominąć, ale sobie często nie zdajemy sprawy, że one mogłyby zmienić nasz los zupełnie inaczej, nawet do tego stopnia, że może byśmy nie istnieli. Bo ból i cierpienie też są takim wyznacznikiem naszego losu i musimy pewnie być temu też wdzięczni, że jesteśmy i tu i teraz. No jesteśmy w moim studiu artystycznym, wileńskim, w Domu Kultury Polskiej. No najstarszy przodek to jeszcze w Wilnie nie mieszka. Był gospodarzem, mieszkał w miejscowości Zarzeczy, parafia Siemiliszki. Siemiliszki to jest takie miasteczko, nieduże, niedaleko Trok. Tam byli chrzczeni najstarsi moi przodkowie. I to sięgamy do 1680 roku, gdy mój pradziadek się żeni, już mieszkają w Wilnie. Początek XX wieku. Tu się rodzi mój dziadek. Był dorożkarzem. Mieszkali z babcią w tej dzielnicy Losiówka. Gdzieś tam się przeziębił w pracy i dosyć młodo umiera. Moja więź jako dziecka to była tylko z babcią, jedną babcią ze strony taty. Mamy historię rodziny jeszcze bardziej tragiczna, bo nie zostają w dramatycznych okolicznościach aresztowani. W 1937 roku dziadek zostaje rozstrzelany go jako szpiega, polskiego szpiega, a cała rodzina jest rozłączona ze sobą, czyli tam pięcioro dzieci zostają rozłączeni i z babcią zostaje tylko moja mama, ze względu na to, że babcia jest w ciąży i mama się rodzi w więzieniu i do Wilna wraca. Nie zupełnie do Wilna, no ale przez Wilno, do takiej miejscowości koło Pikieliszek, tam gdzie mieszkała jej mama. W 1943 roku wraca z mamą na rączkach, bardzo schorowana i po roku umiera. I później już moją mamę wychowuje rodzina zastępcza. Mama teraz jest emerytką, tata już niestety nie żyje. Był kierownikiem działu naprawczego. Państwowa sieci elektryczne, więc tam przepracował całe życie. A mama pracowała, była fabryka maszyn spalinowych. Taka duża fabryka w Wilnie, obecnie ona już nie istniejąca, zlikwidowana. Wie pani, to była rzecz naturalna. W domu mówiło się po polsku, chodziło się do kościoła. W Wilnie to były sowieckie szkoły, ale w języku polskim, gdzie nauczano. Polskie szkoły, z jednej strony to bardzo dobrze, że one były, natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę, że te szkoły były w dużej mierze odizolowane od takiej żywej kultury polskiej. Nie mieliśmy możliwości wyjazdu do Polski, oglądania telewizji polskiej. Najłatwiejszą możliwością sięgnięcia do polskiej kultury to były książki. Radio jeszcze mogliśmy odbierać, jakieś tam programy na falach długich radia słuchaliśmy. Tak? Lato z radiem się słuchało, listę przybojów muzycznych, bo nie bardzo lubiłem czytać, bo ten program szkolny, który był, to mnie przerastał. Dopiero już jako osoba dorosła przeczytałem Lalkę i bardzo nią się zachwyciłem i jakieś inne też rzeczy takie związane z literaturą też mnie bardzo zainteresowały. Polski był ważny, tak? On był zawsze ważny. Mówiliśmy po polsku, myśleliśmy po polsku, śniliśmy po polsku. Idziemy do kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Widzimy rzekę Wilię. Ma dwie nazwy, Wilia i Nerys. piękna rzeka i unikalna, nie jest uregulowana. Łososie przypływają aż z Bałtyku na tarlo i jesienią przyjeżdżają z całej Europy, ale na pewno też z Polski mnóstwo wędkarzy przyjeżdża. Duże okazy można natrafić. Z perspektywy z dolu tutaj, przy brzegu rzeki, namalowałem taki wiosenny motyw z widokiem na kościół Piotra i Pawła, który widnieje po drugiej stronie rzeki Wilia. Bo od dolu pięknie się wyłania zza konarów drzew. No, przeszliśmy przez rzekę, no i jesteśmy na Antokolu. To jest najpiękniejszy kościół w Wilnie. To jest najpiękniejszy, to jest perla baroku. Ja właściwie nie widziałem żadnego drugiego kościoła tak bogato ozdobionego rzeźbiarsko. Rzeźby figuratywne, rzeźby ornamentalne. W każdym centymetrze, metrze się zmieniają. No i widzimy, kiedy czy my możemy wejść. Kiedy my możemy wejść. Tu zamknięte z tamtej strony. No niestety kościół jest zamknięty, ale w prezbiterium tego kościoła wisi piękny obraz Franciszka Smuglewicza, który został tu umieszczony właśnie w prezbiterium zamiast ołtarza. Historia jest taka, że ołtarz, który był zamówiony w Rzymie, nie dotarł do kościoła, bo statek, który transportował, nie przypłynął, utonął w jakichś okolicznościach, nie wiem w jakich. I ten obraz właśnie został zakupiony przez Paca i wisi tutaj prezbiterium. Zamiast, to jest duży obraz, ponad 5-metrowy wysoki i szeroki, chyba prawie ze 3 metry. Pożegnanie świętych Piotra i Pawła. Pożegnanie, ale to pożegnanie podobno nie jest bardzo ściśle udokumentowane wydarzenie, ale to jest takie wydarzenie bardziej duchowe, takie opisujące pożegnanie apostolów przed śmiercią. Święty Piotr jest po lewej stronie z uniesionymi rękoma i święty Paweł w zielono-czerwonym płaszczu przytula się do jego piersi. Są żołnierze, kajdany i tu jest brama miejska. To jest miejsce kaźni świętego Pawła podobno w tym. A jeszcze w czasie sowieckim w tym kościele na ołtarzu był umieszczony grób patrona Litwy, świętego Kazimierza. W okresie sowieckim katedra była zdesakralizowana, więc grób był przeniesiony tutaj i był umieszczony na ołtarzu Piotra i Pawła. W 1989 roku w uroczystej procesji wrócił na właściwe miejsce. Jako dziecko na święta Wielkiej Nocy tutaj przychodziliśmy zawsze na mszę i dookoła tego kościoła szła procesja, piękna procesja, a tutaj proszę zobaczyć, były kamienice, to chyba klasztor był kiedyś, mieściła się jednostka wojskowa i przez te okna sowieccy żołnierze patrzyli, co tu się dzieje, jak to jest, jak to idzie taka procesja. Dla nich to było coś niespotykane, bo piękne, zawsze mnóstwo było ludzi i procesja, i kwiaty, i chorągwie, a ci soldaty patrzyli przez te okna i zobaczyli, co to się dzieje. Jak to nie wiem, co ich politrykowie, jak tłumaczyli to. Przejście przez rzekę było w inny świat. Przy tych blokach, które są taką bezpieczową architekturą, tam jest tylko tyle, żeby przeżyć. Natomiast tutaj kościół, którego wnętrze wyrastało ponad tą rzeczywistość, taką doczesną. Babcia zawsze bardzo z tego żalu utraty swego domu, to tak była bardzo zgoryczona tą rzeczywistością, bo kiedyś zapytałem swego tatę, dlaczego część rodziny wyjechała do Polski, porzuciła swoje majątki i wyjechali do Polski w ramach repatriacji. Dlaczego wy nie wyjechaliście? A tata mi powiedział, że matka powiedziała, dokąd ja pojadę na cudze, tu na cmentarzu na Antokolu, tu obok pochowany jest mój mąż, tu jest mój dom, dokąd ja pojadę na cudze. No i ojciec mówi, my słuchaliśmy matki. Wilno dla mnie jest takim miejscem, w którym jestem zakorzeniony. Jak jestem starszy, coraz bardziej rozumiem, że te pokolenia genetycznie tak uformowały, że ja mogę odważnie powiedzieć, że tak, my jesteśmy stąd. Ten okres, który udało mi się przebadać, no z grubsza 300 lat, no świadczy pewnie, że wielopokoleniowy związek jest z tą ziemią, a dla mnie jedno jest w zapiskach archiwalnych, ale w zapiskach archiwalnych nie ma uczuć. Natomiast dla mnie to jest też miejsce twórcze, gdzie maluję obrazy. najpiękniejsze miejsce też dla mojej twórczości. Tutaj też jak studiowałem na Akademii w Warszawie, wróciłem tutaj do Wilna, już to były zupełnie inne czasy, w 97 roku. To było takie miejsce, w którym jest dobrze. W którym jest dobrze, a jeszcze w tych okolicznościach, tych przemian miało być jeszcze lepiej. To się tak odczuwało. No, proszę tu zobaczyć, no, w gablocie są spisane msze, też są w języku polskim i w języku litewskim. Czym pachnie pracownia? No, proszę pani, olej lniany, żywica damarowa. Tutaj otworzę taką buteleczkę z balsamem kanadyjskim. Żywicą sosny kanadyjskiej też używany jest w spoiwie i terpentyną, tą olejkiem lewandowym. W okresie sowieckim katedra wileńska była zdesakralizowana i w katedrze się mieściło Muzeum Sztuki. Dailės muziejus to się po litewsku nazywało. Pamiętam, że wówczas na katedrze część rzeźb były strącone z fasady. Nie było rzeźby świętej Heleny, świętego Kazimierza. Obecnie już jest dokonana rekonstrukcja i uzupełnione rzeźbami. Więc wchodząc do katedry, na ścianach i na gablotach też się prezentowały obrazy. I pamiętam, że po lewej stronie na filarze wisiał przepiękny obraz Legenda żeglarska Ferdynanda Ruszczyca. Statek płynący w burzliwym morzu nocą. Światła migocące latarni przemieniały się łącznie ze światłami gwiazd, które były nad statkiem. Blaski statku w falach morskich, to migocenie, drganie, to było czymś fantastycznym i takim wręcz też może nawet nie tyle fantastycznym, i nawet mistycznym wrażeniem. Szkoła plastyczna była 4-letnia. Już jak zrobiłem dyplom, to pan Witautas Pieczykonis podszedł do mnie z takim zapytaniem, że jakie mam plany na przyszłość. Powiedziałem, że chcę zdawać na Akademii Sztuk Pięknych, chcę być malarzem. No i on mi mówi, wiesz co, po tej szkole ty nigdzie się nie dostaniesz. Przyjdź do mnie do studia, do domu, ja ci pokażę, jak się należy przyszykować do egzaminów. I wówczas to się okazało, że mieszka w domu naprzeciw. To normalnie było dwupokojowe mieszkanie, gdzie jeden pokój i korytarz był przydzielony dla uczniów i każdy sobie przychodził. Nie trzeba było nawet dzwonić do mieszkania, tylko się przychodziło, brało się stolek, taką małą sztalugę plenerową i na tej sztaludze stawiało się karton i się rysowało. Atmosfera tam była przedziwna. Na dzisiejszą miarę to spojrzeć, to nawet czasami można byłoby powiedzieć, że dziwaczna, bo to miejsca było bardzo mało, światło było też nie za dużo, ale wszyscy byliśmy tacy pełni zapalu i pan Witautas stworzył taką atmosferę, no to był inny świat, coś, co graniczyło z jakimś kosmosem. To osiedle, te bloki betonowe, szare bloki, skonstruowane wyłącznie do tego, żeby przetrwać. A oprócz tego, żeby przetrwać, to było miejsce twórczości. Najważniejszym takim przesłaniem pana Pieczykonisa to było to, że sztuka to jest wolność przede wszystkim, że sztuka to jest wolność i sztuka to jest kreatywność. Pamiętam, że tak rozmawialiśmy i mówi, że nauczyć się rysować to nie jest wszystko, trzeba jeszcze mieć coś do powiedzenia. I nieraz tak trochę patrzył z takim przymrużeniem oka na artystów takich, którzy szybko się stają. Tak? On uważał, że to, co tworzymy, to powinno wychodzić tak z serca, a żeby wyszło z serca, to trzeba mieć doświadczenie, a to doświadczenie się zdobywa z czasem. To, co namalujesz, powinno być głębokie. Sztuka powinna nie być taką realizacją czyjejś zachcianki, ale mieć znaczenie dla ciebie, że tak jakby się wynurzała z ciebie. Zresztą sztuka pana Witautasa też była właśnie tego dowodem. Przez wiele lat była nieakceptowana przez środowisko to socjalistyczne, ale to nie zniechęciło jego i nie odwróciło od tego, żeby malować, żeby tworzyć obrazy. Jesteśmy tu pod górą zamkową. Na górze zamkowej są pozostałości zamku Gdymina. Ten zamek Gdymina jest takim miejscem, które według legendy no, było takim początkiem miasta, założenia miasta. A tutaj na dole płynie rzeka Wilenka. Po litewsku Wilenka to jest Wilnialia. bardzo urocza i tu jesteśmy właśnie w takim punkcie, z którego też malowałem kilka obrazów, a to był koniec lata, wieczór słoneczny taki tutaj, tak tylko, że stałem niżej nurtu rzeki i inaczej światło się układało. Rzeka zawsze jest piękna, motyw rzeki jest też bardzo symboliczny, to całe przemijanie, ciągły ruch tej wody niekończący się, jakby się mówi, nigdy nie wstąpisz do tej samej rzeki. Zawsze to jest przemijanie czasu, zawsze jest coś innego. No ale tu już prawie jesteśmy w Starym Mieście, bo to już po drugiej stronie Wilii też się zaczyna Park Bernardyński. Park się ciągnie wzdłuż rzeki Wilienka, aż na taką dzielnicę, która się nazywa Zarzecze. No i tu proszę, pomnik Mickiewicza. Czytałem, bo tak jak każdy uczeń w szkole musiał czytać Mickiewicza, tak? Ale Mickiewicz dla mnie jako młodego chłopaka to był pewnie za trudny. Właśnie przez Mickiewicza skręciliśmy w inną uliczkę. Zamyśliłem się, wiecie, jak to bywa. Ja nabieram pokory do pewnych, nie tylko autorów, do pewnych znaczeń, które wymagają namysłu, wymagają takiego głębszego poszerzenia i że to zbyt takie kunsztowne, żeby tak jakkolwiek na to odpowiadać. Prowadzę panią takim cyklem malarskim Miasto Snów. Takie moje przemyślenie malarskie na temat Wilna. Już jesteśmy na Starówce Wileńskiej. Wokół nas są stare kamienice. Przed nami jest kamienica z balkonem, którą też kiedyś namalowałem. Piękne światło było. Otwarta brama. Za każdym razem jest inaczej. Widzimy co innego. Ale co jest ciekawe, że ten stolik na kawę, który stoi na balkonie, też stał właśnie w tym samym miejscu. No są takie zawile liście rokanto albo jeszcze jakieś rośliny innej, żeliwne. To jest takie elementy podtrzymujące balkon. Tu my widzimy po litewsku jest napisane Literatu Gatwie, czyli ulica literacka. Tutaj różne montowane są takie wyroby graficzne, rzeźbiarskie, takie upamiętniające różne motywy literackie i nie tylko literackie. Tablica upamiętniająca Józefa Mackiewicza. Jedynie prawda jest ciekawa. Mackiewicza to znałem i coś tam przeczytałem nawet, a tutaj nie wiem. Patryjus Simonu Daukantuj, czyli dla Szymona Daukanta. Doradca. O, fragment pierwszego katechizmu nadrukowanego w litewsku. Nie przeczytam, bo to taki stary litewski, może nawet fragmentalny, po łacinie nawet częściowo. Na stole widzi pani farby, różne pigmenty. Tu żółcień neapolitańska, czerń słoniowa. Mój najpiękniejszy kolor. Terra Verde, ziemia werońska. Jeden z najstarszych pigmentów klasycznych. Taki delikatny kolor zieleni. Jestem też członkiem Związku Plastyków Litwy i wszyscy wiedzą, że jestem Polakiem. Każdy mój obraz jest sygnowany po polsku. I tak się czuję, bo to jest naturalne. Mamy w dokumentach, paszportach też taką rubrykę, gdzie możemy zapisać swoją narodowość. Tak, ja mam zapisaną narodowość, że jestem Polakiem. Ale gdy jesteśmy na paszporcie litewskim, to przejeżdżając gdziekolwiek za granicę, jesteśmy Litwinami, nic w tym złego nie ma, tylko że może musieliśmy do tego się przyzwyczaić, do różnicy narodowości i przynależności do państwa. I dzisiaj, kiedy też biorę udział w wystawach międzynarodowych, jestem i Litwinem, i jestem też Polakiem, tak? I reprezentuję i kulturę polską, i też kulturę litewską. Dzielnica Zarzecze jest taką dzielnicą artystyczną. Nawet tu widzimy po prawej stronie gdzieś jest taki znak, który nas powiadamia, że to jest Republika Zarzecza, która nawet ma swoją konstytucję opisaną. Takie serce artystyczne Wilna, można powiedzieć, ale również miejsce, z którego namalowałem kilkanaście swoich obrazów. nieraz mi zadawali pytanie, dlaczego malujesz drogę, czyli jezdnię, czy asfalt, teraz to jest, kiedyś tam był bruk, kolorem nieba. A zauważyłem kiedyś, że w takim okresie letnim, często to bywa w lipcu, kiedy tak w południe upalne, nagle spadnie deszcz, zaleje wszystko wodą, chmury szybko się rozpierzchną i nagle znowu jest słońce i ten asfalt jeszcze nie jest wyschnięty, jak lustro odbija niebo. Widzimy, że niebo jest nad tobą i niebo jest pod tobą. Takie prawie, no można powiedzieć, mickiewiczowskie takie, tylko że nie w kontekście jeziora Świteś, tylko w kontekście ulic wileńskich. Malarstwo nie istnieje bez koloru, więc kolor to jest najważniejsze i postrzegasz to miasto w kolorze. Nawet powiem więcej, że ja na wielu obrazach przymalowałem te kamienice, że nie zwracałem uwagi, że ta kamienica na beżowo pomalowana, bądź tam na jakoś żółta czy zielona. Bo kamienica jest bryla, światło, jest kolor. I ten kolor nieraz wynika z pewnej wyobraźni, emocji. Właśnie to miasto transformuje się zupełnie w inne miasto. Nie to takie miasto z pocztówki, bo to z pocztówki jest banalem. Ja chciałem, co ja mam do powiedzenia. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz pięknie się wyrysowuje to niebo takim niebieskim, głębokim kolorem i też się wyrysowuje taką, tak jakby też drogą niebiańską. Więc to należy zobaczyć, zauważyć, a później to po prostu zrozumieć chyba. Trzeba być poetą, żeby to opowiedzieć i malarzem, żeby namalować. Ja jestem malarzem, ja maluję. I to, żeby ująć to w słowa, to brakuje mi słów. Ludzie na obrazie wzdłuż uliczek samochody jakoś mi przeszkadzały. Ja to wszystko usunąłem. Na moich obrazach właściwie nie ma ludzi. I teraz nie ma ludzi. Proszę zobaczyć, że to miasto, ono jest takie właśnie jak miasto ze snu. Ludzie czy śpią, czy ludzie wszyscy wyjechali.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, artysta z miasta snów. O swoim mieście Wilnie opowiadał malarz Robert Bluj.